Przystępując do niniejszego studium zatytułowanego Pielgrzymka przez list do Rzymian, rozpoczynasz podróż przez sferę ducha, która będzie dla Ciebie jednocześnie inspiracją i wyzwaniem. Chwilami będzie to trudna podróż. W jej trakcie odwiedzisz najczarniejsze głębie ludzkiej deprawacji, ale dotrzesz także do lśniących wyżyn Bożej łaski i chwały. List do Rzymian stanowi wyjątkowy splot spraw intelektualnych i duchowych. Czegoś podobnego nie znajdziemy w całym literackim dorobku ludzkości. Są tam objawione najgłębsze duchowe prawdy w najbardziej logiczny sposób. List do Rzymian nie tylko oświeci Twojego ducha, ale także będzie stanowił wyzwanie dla Twojego intelektu. Dlatego, chcąc dotrzeć do bogactw w nim zawartych, nie można go czytać w sposób beztroski i powierzchowny. Jeśli chcesz z powodzeniem odbyć tę pielgrzymkę, to będą Ci koniecznie potrzebne dwa elementy duchowego wyposażenia – modlitwa i wytrwałość. Pozwól w związku z tym, że zachęcę Cię słowami, które Pan skierował do Jozuego, kiedy przygotowywał się do wejścia do ziemi obiecanej. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Przede wszystkim chcę podkreślić, że główny temat listu do Rzymian możemy ująć jednym słowem – sprawiedliwość. To jest ogromnie ważne słowo. Biblia ma bardzo wiele do powiedzenia na temat sprawiedliwości. Bóg zawsze jest przedstawiany jako Bóg całkowitej sprawiedliwości. Przemawiając do dzieci Izraela, Mojżesz powiedział: wszystkie jego drogi są doskonałe, a wszystkie dzieła sprawiedliwe. W Psalmie 92 mamy obraz człowieka, który dojrzał w poznaniu i służbie Pana. Jest tam powiedziane, że jego życie obwieszcza, że Pan jest sprawiedliwy i nie ma w nim nieprawości. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wyjaśnić kilka słów, których będziemy używać. W języku angielskim mamy dwa słowa – sprawiedliwy i prawy, które nieco różnią się między sobą. Ale w językach, w których została napisana Biblia, zarówno w starotestamentowym hebrajskim, jak i nowotestamentowym greckim, występuje tylko jedno słowo. To tylko w tłumaczeniach używa się czasem słowa sprawiedliwy, a innym razem prawy. Faktycznie jest to jedno słowo, które w hebrajskim brzmi tzadik, a w greckim dikaios. Chociaż w tłumaczeniach pojawiają się słowa sprawiedliwy i prawy, to faktycznie w oryginale różnica znaczeniowa nie istnieje. Musimy o tym pamiętać. W naszym języku istnieje pewna różnica między słowami sprawiedliwy a prawy. Możemy powiedzieć, że prawość odnosi się do moralnego charakteru, a sprawiedliwość do stosowania Bożych praw wobec naszego życia. Jednak w językach oryginalnych nie ma takiej różnicy. Tak więc, kiedy mówimy o sprawiedliwości, to mamy na myśli także prawość. A kiedy mówimy o prawości, to mamy na myśli również sprawiedliwość. Kiedyś natknąłem się w Księdze Joba, 9 rozdziale, 2 wersecie, na prorocze pytanie. Czy człowiek jest prawy, sprawiedliwy przed Bogiem? Dusza Joba przechodziła wtedy wielką udrękę. Myślę, że kiedy Job zadawał to pytanie, nie wierzył, że można znaleźć na nie odpowiedź. Ale Bóg odpowiedział na to pytanie. Czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwy przed Bogiem? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w liście do Rzymian. W nim znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak to możliwe, aby człowiek, który spełnia warunki postawione właśnie w tym liście, mógł być całkowicie sprawiedliwy przed Bogiem. Jedno z kluczowych stwierdzeń listu do Rzymian, z którym wielokrotnie się zetkniemy, jest następujące. Nie ma potępienia. Takie jest praktyczne przesłanie listu do Rzymian. Musisz zrozumieć, że przed Bogiem jesteś całkowicie sprawiedliwy i w Twoim życiu nie ma żadnego potępienia. List do Rzymian odnosi się także do tego, co Jezus powiedział o błogosławieństwach. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 6 wersecie czytamy: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Oni będą w pełni usatysfakcjonowani. Chcę powiedzieć tym z was, którzy przyszli tutaj z pragnieniem sprawiedliwości, że Bóg obiecał zaspokoić to pragnienie. Podejrzewam jednak, że niektórzy z was, przychodząc tutaj, nie umieścili sprawiedliwości na czele listy swoich pragnień. Bardzo dużo podróżuję i spotykam wierzących z różnych krajów i o różnym pochodzeniu. Nie mogę powiedzieć, aby we współczesnym Kościele sprawiedliwość była bardzo wysoko na liście priorytetów Bożego ludu. Ludzie szukają błogosławieństw, mocy, uzdrowienia, powodzenia, darów duchowych. Ale nie spotykam wielu ludzi, którzy byliby głodni i spragnieni sprawiedliwości. Ludzie, którzy mówią, że nie doznają zaspokojenia, dopóki nie znajdą sprawiedliwości, nie tylko są głodni, lecz także spragnieni. Ich cała istota jest jedną wielką tęsknotą za sprawiedliwością. Mam nadzieję, że w trakcie tych wykładów niektórzy z was doświadczą zmiany swoich priorytetów i będziecie przywiązywać większą wagę do sprawiedliwości. Inne sprawy podążają za sprawiedliwością. W części listu do Rzymian, której nie będziemy mieli czasu dokładniej analizować, to znaczy w rozdziale 14 i wersecie 17, apostoł Paweł pisze, że Królestwo Boże to najpierw sprawiedliwość, potem pokój i radość. Nie możemy zmienić tego porządku i nadal spodziewać się Bożych rezultatów. Jeśli najpierw postawicie pokój lub radość, to Bóg tego nie zaakceptuje. Bóg mówi, że najpierw mamy szukać sprawiedliwości, a później przyjdą pokój i radość. Przedstawię teraz krótkie, schematyczne streszczenie listu do Rzymian. Uważa się, że list do Rzymian został napisany w 57 roku w Koryncie. W liście jest wspomniany niejaki Erast, który był miejskim skarbnikiem w Koryncie. Całkiem niedawno archeolodzy odkryli w wykopaliskach Koryntu inskrypcję, na której widnieje imię Erasta wraz z potwierdzeniem, że pełnił w mieście publiczną funkcję. Jest to wspaniałe potwierdzenie dokładności, rzetelności i spolegliwości Pisma Świętego w dzisiejszych czasach. W całym liście do Rzymian wyodrębniłbym cztery główne części. My zajmiemy się pierwszą z nich. W jej skład wchodzą rozdziały od 1 do 8, stanowiące logiczną i biblijną podstawę Ewangelii. Rozdziały od 9 do 11 poruszają przede wszystkim Boże postępowanie wobec Izraela. Niektórzy biblijni komentatorzy uważają tę część za dodatek odbiegający od głównego tematu. Ja tak nie uważam. Wierzę, że Boże postępowanie wobec Izraela stanowi integralną część całej prawdy Ewangelii. Powiedziałbym nawet, że przedstawianie tych trzech rozdziałów jako wycieczki, dodatku czy w wyniku chwilowego zgubienia głównego wątku przez Pawła jest nadużyciem. Niczego takiego w tym liście nie ma. Istotą rozdziałów 9, 10 i 11 są dokonywane przez Boga wybory. Wynika z nich, że czynnikiem mającym decydujące znaczenie dla ludzkiego życia jest to, co Bóg zdecydował się wybrać. Dla humanistycznych umysłów współczesnego świata jest to prawda całkowicie niepopularna. Jest to także częściowo powód, dla którego Izrael nie cieszy się popularnością w niektórych odłamach współczesnego Kościoła. Trzecia część, składająca się z rozdziałów od 12 do 15, dotyczy praktycznych, codziennych i życiowych zastosowań wcześniej omawianych duchowych prawd. Ta zasada dotyczy całego Nowego Testamentu, który nigdy, przenigdy nie stawia nas wobec abstrakcyjnej teologii. Kiedykolwiek Nowy Testament przedstawia nam jakąś ogólną duchową prawdę lub objawienie, to zawsze są one powiązane z bardzo praktycznym nauczaniem, pokazującym, jak je zastosować w konkretnym życiu. Jest rzeczą charakterystyczną dla Pawła, że rozdział 12, będący początkiem trzeciej części, zaczyna słowami: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą Bogu. To jest praktyczne zastosowanie całej wspaniałej teologii omawianej we wcześniejszych 11 rozdziałach. Oddaj Bogu swoje ciało. Powróć na ziemię. Ostatnia, czwarta część zawiera rozdział 16, na który składają się osobiste pozdrowienia i błogosławieństwa. Niektórzy ludzie uważają, że ten rozdział również nie pasuje do całości, bo Paweł wymienia tutaj wiele różnych osób z imienia. Wierzę, że Duch Święty umieścił ten rozdział, aby zwrócić naszą uwagę na to, że osobiste stosunki są bardzo ważne. Nie mamy do czynienia tylko z ludzkością czy Kościołem jako całą zbiorowością, ale istnieją osobiste, intymne, bardzo cenne związki między poszczególnymi ludźmi w ciele Chrystusa. W Bożych oczach mają one wielką wartość. Nikt z nas nie jest dla Boga tylko numerem. Kiedy w 1940 roku zostałem powołany do brytyjskiej armii, zabrano moje ubranie i nadano mi numer. Od tego momentu przez 5,5 roku byłem numerem 73, 85, 778. Bóg z nami tak nie postępuje. Dla Boga nie jesteś tylko numerem. On zna cię osobiście. Chcę także, abyśmy się nawzajem poznawali i przywiązuję wielką wagę do osobistych więzi. Teraz wracamy do pierwszej części listu do Rzymian, który jest poświęcony nasze studium. Jeśli uda nam się przez nie przejść z powodzeniem, to wierzcie mi, dokonamy czegoś wspaniałego. Chciałbym, abyśmy traktowali analizę rozdziałów od 1 do 8 jako duchową pielgrzymkę. Można na nie patrzeć w różny sposób, ale myślę, że ten, który ja proponuję, pomoże nam wgryźć się w ten materiał i łatwiej go sobie przyswoić. Celem tej pielgrzymki jest rozdział 8, życie kontrolowane przez ducha, to znaczy wolność, radość, pokój, sprawiedliwość. Wcześniejszych 7 rozdziałów zawiera opis etapów, przez które musimy przejść, aby dotrzeć do celu opisanego w rozdziale 8. Dawno temu, omawiając te rozdziały, posługiwałem się przykładem różnicy, jaka istnieje pomiędzy kawą rozpuszczalną a parzoną. Dzisiaj już niewielu ludzi parzy kawę tak jak dawniej, ale na pewno wiecie, jak się to robiło. Chodzi o to, że 8 rozdział listu do Rzymian porównywałem do zaparzonej kawy. Aby go zrozumieć, należy przejść przez wcześniejsze rozdziały. Wielu chrześcijan chciałoby, żeby 8 rozdział był osiągalny natychmiast, jak kawa rozpuszczalna. Bóg jednak nie daje nam takiej możliwości. Nie możemy po prostu nasypać trochę proszku i zalać go wodą, bo nie uzyskamy identycznego rezultatu. Musimy przejść przez cały proces parzenia. Rzeczywiście, w pewnym sensie nasze studium będzie takim procesem. Zacznijmy od pierwszych 17 wersetów 1 rozdziału. Przeczytam je głośno, aby wszyscy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Istnieją pewne niewielkie różnice pomiędzy tekstem Biblii New American Standard a innymi przekładami, ale nie przejmujcie się tym. List do Rzymian, rozdział 1, wersety od 1 do 17. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich prorokach w Pismach Świętych, o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego. Ci z was, którzy posiadają ten sam przekład, którym ja się posługuję, widzą, że słowa przez zwiastowanie napisane są kursywą. Wiecie dlaczego? Ponieważ zostały one dodane przez tłumaczy. Spotykam bardzo wielu chrześcijan, którzy nie wiedzą, dlaczego niektóre słowa pisane są kursywą. Zmieniony krój czcionki ma nam przypominać, że słowa te zostały dodane przez tłumacza, po to, aby tłumaczenie brzmiało bardziej poprawnie po angielsku. Osobiście wolę tłumaczenia bez dodanych słów. Werset 9. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Listy pisane w czasach antycznych, a takie zawiera Nowy Testament, miały swoisty układ, podobny do stosowanego współcześnie w listach biznesowych. Wyobraźmy sobie list biznesowy. U góry, po prawej stronie, znajduje się nazwisko oraz adres osoby piszącej list. Zwykle jest tam również data. Nieco niżej, po lewej stronie, umieszcza się nazwisko i adres osoby, do której skierowane jest pismo. Następnie znajduje się zwrot powitalny, drogi i tak dalej. Niżej, na środku, umieszczona jest informacja dotycząca treści listu. Często jest ona podkreślona. Na przykład, dotyczy podania o członkostwo. Wszystko jedno w czym. Tak więc mamy trzy elementy. Nazwisko i adres nadawcy, nazwisko i adres adresata oraz krótkie streszczenie głównego tematu listu. Taki schemat listu został również zastosowany w liście do Rzymian i generalnie z małymi różnicami we wszystkich nowotestamentowych listach. We wstępnym fragmencie listu do Rzymian, który przeczytaliśmy, Paweł również przedstawił trzy rzeczy. Siebie, Ewangelię i chrześcijan w Rzymie. Przekładając to na język współczesnego listu, możemy powiedzieć, że w górnym prawym rogu znajduje się imię apostoła Pawła i tak dalej. Nieco niżej, po lewej stronie, umieszczony jest adresat, czyli chrześcijanie w Rzymie. A następnie, jeszcze niżej, umieszczony jest temat korespondencji. Dotyczy Ewangelii Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się teraz bliżej sposobowi, w jaki Paweł przedstawia samego siebie. W następnym wykładzie, z Bożą pomocą, rozważymy to, co Paweł pisze o chrześcijanach w Rzymie oraz to, co mówi o Ewangelii. Paweł przedstawia samego siebie w wersetach 1, 5 oraz w wersetach od 9 do 15. Przeczytajmy te wersety jeszcze raz, aby mieć je świeżo w pamięci. List do Rzymian, rozdział 1, werset 1. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Następnie w wersecie 5, mówiąc o Jezusie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Paweł przedstawia siebie przede wszystkim jako sługa Jezusa Chrystusa. W języku greckim jest tam użyte słowo niewolnik Jezusa Chrystusa. Po drugie, pisze, że został powołany na apostoła. Wszyscy apostołowie w swoich listach najpierw przedstawiają siebie jako sługi lub niewolników, a dopiero potem mówią o poszczególnych służbach. W przypadku apostoła Pawła jest nią apostolstwo. Idąc dalej, Paweł opisuje siebie jako człowieka wyznaczonego do zwiastowania Ewangelii Bożej. Paweł miał bardzo szczególną, właściwie wyjątkową funkcję w historii całego Kościoła, polegającą na przedstawianiu Ewangelii w całej jej pełni. W dużym stopniu to właśnie Pawłowi została ona objawiona. W 16 wersecie 2 rozdziału Listu do Rzymian Paweł wprost nazywa ją swoją Ewangelią. To jest znaczące stwierdzenie. Paweł miał tak wiele objawień, że aby utrzymać go w pokorze, Bóg musiał pozwolić aniołowi szatana uderzać Pawła. Myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, iż objawienie zawarte w liście do Rzymian stanowi jego część. Są dwa listy, których jedynym autorem jest Paweł. Inne były napisane przez Pawła wraz z innymi autorami, takimi jak Sylas, Tytus czy Tymoteusz. Listy, których wyłącznym autorem był Paweł, to list do Rzymian i list do Efezjan. To nie jest przypadek, gdyż oba listy zawierają objawienia wyłącznie należące do Pawła. List do Rzymian jest objawieniem Ewangelii, a list do Efezjan jest objawieniem dotyczącym Kościoła. Do tych dwóch dziedzin Paweł wniósł absolutnie wyjątkowy wkład w całym chrześcijańskim kościele. Myślę, że dobrze się stało, iż Paweł zaczął od nazywania siebie niewolnikiem. Niektórzy ludzie we współczesnym kościele nazwaliby siebie biskupami, prezbiterami i kto wie jak jeszcze inaczej. Ale Paweł mówi: przede wszystkim jestem niewolnikiem całkowicie oddanym służbie Jezusa Chrystusa. Pełnię funkcję apostoła, a w moim apostolstwie szczególnym obszarem jest objawianie Ewangelii. W wersecie 5 Paweł mówi o Jezusie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Zwróćcie uwagę, że apostolstwo poprzedza łaska. Paweł bardzo uważa, aby przy żadnej okazji nie powiększać znaczenia samego siebie. Następnie dodaje, że szczególnym obszarem naszej służby jest przyprowadzanie do posłuszeństwa wiary wszystkich narodów. W innym miejscu Paweł nazwany jest apostołem pogan. W liście do Rzymian, 15 rozdziale, w wersetach 18 i 19, Paweł pisze więcej o apostolstwie dla pogan. Poświęcimy temu nieco uwagi. Nie odważa się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów. Paweł miał szczególną służbę przyprowadzania pogan do wiary w Jezusa. Było to potwierdzane ponadnaturalnymi znakami i cudami. Zwróćcie uwagę na słowa posłuszeństwo wiary. Wielu ludzi twierdzi, że przede wszystkim liczy się posłuszeństwo. To prawda. Ale jeśli posłuszeństwo nie pochodzi z wiary, to nie będzie efektywne. Spróbujcie być posłuszni Bogu w oparciu o własną siłę i własne możliwości. Miałem z tym do czynienia, kiedy byłem na misji w Afryce. Było tam wielu Afrykańczyków, którzy bardzo starali się być posłuszni Ewangelii, ale chcieli to czynić bez wiary i rezultatem była frustracja. Dlatego pamiętajcie, aby podkreślać znaczenie posłuszeństwa, ale zawsze dodawajcie, że musi ono pochodzić z wiary. Mamy jeszcze czas, aby powiedzieć o pewnej interesującej sprawie. Paweł bardzo długo modlił się o to, aby udało mu się przybyć do Rzymu. W starym przekładzie Biblii King James Version jest powiedziane, że modlił się o powodzenie w podróży zgodnie z wolą Bożą. To interesujące, że w drugim wersecie 3 listu Jana użyte zostały te same słowa, kiedy Jan pisał: umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. Właśnie tego słowa użył Paweł. I abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądała podróż Pawła. Została ona żywo opisana w 27 i 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł nie podróżował pierwszą klasą, ale był więźniem w kajdanach. Okręt, którym płynął, natrafił na straszną burzę trwającą 14 dni i 14 nocy. Nic w tym czasie nie jedli. Wreszcie okręt rozbił się o brzeg wyspy. Jakby tego było mało, po wydostaniu się na ląd ukąsiła Pawła żmija, kiedy zbierał drwa na ognisko. Jak myślicie, czy Bóg wysłuchał modlitwę Pawła o powodzenie w podróży? To bardzo ważna sprawa, ponieważ wielu ludzi mówi dzisiaj, i ja też to potwierdzam, że powodzenie jest wolą Bożą. Ale nie możemy mówić o powodzeniu językiem nowoczesnej kultury amerykańskiej, bo mija się to z prawdą. Jakie jest prawdziwe znaczenie słowa powodzenie? Według mnie powodzenie polega na tym, że jesteś całkowicie wyposażonym do tego, aby wykonywać wolę Bożą. Jeśli z powodzeniem wykonujesz wolę Bożą, to masz powodzenie. Być może zostaniesz przytem ukąszony przez żmiję lub rozbijesz się na statku, ale nie pozwól, żeby ci to przeszkodziło. Tak naprawdę liczy się tylko to, czy wykonujesz wolę Bożą. W pierwszym wykładzie naszego studium przyjrzeliśmy się krótko strukturze listu do Rzymian. Mówiłem o tym, że można go podzielić na cztery części. Rozdziały od 1 do 8 zawierają logiczne, biblijne podstawy Ewangelii. Rozdziały od 9 do 11 dotyczą teologii Bożych wyborów ilustrowanych przykładem Izraela. Rozdziały od 12 do 15 dotyczą praktycznego zastosowania całego tego nauczania w osobistym, chrześcijańskim życiu. Rozdział 16 zawiera osobiste pozdrowienia i błogosławieństwa. W poprzednim rozdziale powiedziałem także, iż pewien ogólny układ listu daje nam informacje o autorze, adresacie, jak również sygnalizuje główny temat poruszany w liście do Rzymian. Wspomniałem także, że pierwsza część listu, to znaczy rozdziały od 1 do 8, są rodzajem pielgrzymki, której cel został opisany w rozdziale 8, a którym jest rodzaj życia, jakim wszyscy powinniśmy żyć i jakim wszyscy chcielibyśmy żyć. Ale nie możemy go osiągnąć bez przejścia procesu parzenia. Pamiętacie to? Tym procesem jest przejście rozdziałów od 1 do 7. Tak więc stanęliśmy na początku tego procesu parzenia. Na zakończenie poprzedniego wykładu mówiłem krótko o tym, w jaki sposób Paweł przedstawił samego siebie. Przede wszystkim jako niewolnika, potem apostoła wyznaczonego szczególnie do zwiastowania Ewangelii, a jeszcze konkretniej do zwiastowania Ewangelii poganom. W tym wykładzie pójdziemy dalej i zajmiemy się przedstawieniem ludzi, do których list jest adresowany. Później wrócimy jeszcze do części dotyczącej Ewangelii, ale teraz zajmiemy się tym, co Paweł pisze o ludziach, do których ten list skierował. Wersety 6, 7 i 8. Przeczytam te wersety jeszcze raz. Mam nadzieję, że rozumiecie, iż powtarzanie fragmentów Pisma jest dobrą i ważną rzeczą. Byłem kierownikiem szkoły dla nauczycieli we wschodniej Afryce przez 5 lat. Było to dawno temu. Jedną z rzeczy, których uczyliśmy naszych studentów, było to, że powtarzanie jest podstawą dobrego nauczania. Dlatego nigdy nie przepraszam za to, że powtarzam. List do Rzymian, rozdział 1, wersety od 6 do 8. Wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Słowo powołani jest bardzo ważnym słowem, ponieważ powołanie decyduje o tym, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie. To, co teraz powiem, jest małym odejściem od naszego głównego tematu. Ale chcę podkreślić, że nie zostajemy chrześcijanami, ponieważ tak postanowiliśmy, ale zostajemy chrześcijanami, ponieważ Bóg nas powołuje. Ty musisz odpowiedzieć na powołanie, ale inicjatywa, drodzy bracia i siostry, nie należy do nas, tylko do Boga. To Bóg nas powołuje. Słowo powołać można przetłumaczyć także jako zaprosić. W języku greckim słowo kościół brzmi eklesia, a powołanie kletos. Te słowa są bardzo blisko ze sobą związane. Eklesia to grupa ludzi powołanych z czego jesteśmy powołani? Ze świata. Ważne, abyśmy pamiętali, że nie jesteśmy częścią świata, gdyż zostaliśmy powołani ze świata. Jeśli należysz do prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, to nie należysz do tego świata. Nie możesz należeć do obu jednocześnie. Werset 7. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga. Kolejną ważną sprawą, o której powinniśmy pamiętać, jest ta, że Bóg kocha ludzi, których powołuje. To jest dobra wiadomość, prawda? Bóg powołuje nas, ponieważ nas ukochał. Umiłował nas już przed założeniem świata. Podjął wszystkie ważne decyzje, zanim jeszcze zaczął się czas. Ale tylko wtedy, gdy słyszymy Jego powołanie, może się ono stać dla nas rzeczywistością. Osobiście pamiętam bardzo dokładnie, kiedy i jak Bóg mnie powołał. Nie miałem wtedy żadnej wiedzy na temat Ewangelii. Byłem filozofem i czytałem Biblię jako dzieło filozoficzne. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłem do kościoła zielonoświątkowego. Nigdy nie byłem w takim kościele. I nawet nie wiedziałem, że tacy ludzie istnieją. O baptystach też nic nie wiedziałem. Jednak w tym kościele Bóg mnie powołał w bardzo nietradycyjny sposób. Kiedy doszło do końca kazania, z którego nic nie zrozumiałem, kaznodzieja zapytał, czy ktoś chce to przyjąć, cokolwiek to było. Jeśli tak, niech podniesie rękę. Wcale nie miałem zamiaru podnosić ręki. Nawet gdyby ktoś kazał mi podnieść rękę, to czułbym się bardzo zakłopotany, robiąc to w kościele. Byłem w żołnierskim mundurze. Panowała cisza i żadnej muzyki nie było w tle. Nic nie mogło ukryć zakłopotania. Mówiły do mnie dwa niesłyszalne głosy. Jeden z nich mówił, że jestem w mundurze i jeśli podniosę rękę, to będę głupio wyglądał, zwłaszcza w oczach starszych pań. Drugi głos powiedział, że jeśli jest to coś dobrego, to dlaczego miałbym tego nie przyjąć? Byłem jak sparaliżowany i nie potrafiłem odpowiedzieć na żaden z tych głosów. Wtedy właśnie osobiście doświadczyłem po raz pierwszy cudu. Zobaczyłem, że moja prawa ręka wznosi się do góry, a wiedziałem, że ja jej nie podnoszę. Można się było tego przestraszyć. Mimo zamieszania, jakie przeżywałem, wiedziałem, że Bóg mnie powołuje. Intuicyjnie czułem, że drugi raz już mnie nie powoła i że muszę się zdecydować. Dzięki Bogu, około 5 dni później podjąłem tę decyzję. Dla mnie powołanie to bardzo ważna i poważna sprawa. Nigdy nie odważyłbym się igrać z Bożym powołaniem. Tak więc Paweł pisze, że chrześcijanie w Rzymie zostali powołani przez Boga, ponieważ zostali przez Niego umiłowani. Boże powołanie wynika z Jego miłości. Bóg wyciąga rękę, mówiąc, jeśli chwycisz mnie za rękę, to wyciągnę cię z tego bagna i postawię na skalę obok siebie. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale tak się stało. W tym samym 7 wersecie Paweł pisze, powołanym świętym. Nieco wcześniej o sobie samym Paweł mówi, że jest powołany na apostoła. Jeśli porównalibyśmy to z Biblią, w której dodane słowa napisane są kursywą, to stwierdzilibyśmy, że przyimek na napisany jest kursywą. To znaczy, że Paweł pisze tutaj, iż jest powołanym apostołem, a o chrześcijanach w Rzymie mówi, że są powołanymi świętymi. Dobrze jest pominąć na, ponieważ jeśli Bóg powołuje cię kimś, to nim jesteś. Możesz nie czuć się taką osobą i ludzie mogą cię nie widzieć w ten sposób, ale kim Bóg cię powołuje, tym będziesz. I jeśli jesteś powołany świętym, to będziesz świętym, tylko zacznij od razu. Bóg mówi poważnie. Następnie Paweł wypowiada wspaniałe, znane, nowotestamentowe pozdrowienie. Werset 7. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Co za wspaniałe pozdrowienie. Warto uświadomić sobie, jak wiele razy w pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian Paweł używa imienia Jezus, słowa Chrystus czy Mesjasz i słowa Pan. Myślę, że używa ich 32 razy. Ten list jest tak pełen mocy właśnie dlatego, że skupia się na centralnej osobie, czyli Jezusie. Jeśli przestajemy się skupiać na tym, co centralne, i skupiamy się na czymś innym niż Jezus, to zaczyna brakować nam mocy i pozostaje nam tylko ludzka energia i ludzkie metody. Kiedy szczerze pragniemy, żeby Jezus był najważniejszy, wówczas Duch Święty obiecuje, że da nam wszelką moc, jakiej możemy potrzebować. Zwróćcie uwagę na kolejność, łaska wam i pokój. Wielu z was z pewnością było w Izraelu i znacie typowe hebrajskie pozdrowienie Shalom, które znaczy pokój. Ale w Nowym Przymierzu mamy najpierw łaskę, a potem pokój. Łaska jest tym, na co nie możemy zasłużyć. Później będziemy o tym mówić dokładniej. Łaska nie wymaga od nas zasług i dostajemy ją za darmo. Nie można na nią zapracować ani zasłużyć. Po prostu ją dostajemy. Musimy pamiętać, że pokój przychodzi przez łaskę. Łaska i pokój. W wersecie 8 Paweł pisze: najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. Warto zauważyć, że Paweł prawie zawsze tak samo rozpoczyna swoje listy. Dziękuję Bogu za ludzi, do których pisze. To jest bardzo ważna zasada. Często mówię ludziom w ten sposób: jeśli nie potraficie Bogu dziękować za kogoś, to nie módlcie się za tę osobę. Myślę, że w takiej sytuacji nie mamy do tego prawa. W kościele w Koryncie panowało zamieszanie. Chrześcijanie mieli problemy z cudzołóstwem i z pijaństwem podczas Wieczerzy Pańskiej. Ale nawet do nich Paweł pisał, że dziękuję Bogu za łaskę, jaka została im dana. Od tej zasady jest jeden interesujący wyjątek. Czy wiecie, o który kościół chodzi? Nie uczynił tego w stosunku do kościoła w Galacji. Na czym polegał problem Galacjan? To nie było pijaństwo ani cudzołóstwo. Ich problemem był legalizm. To była jedyna rzecz, która wytrąciła Pawła z równowagi. Wiedział, że z wszystkim innym można sobie poradzić, ale legalizm naprawdę nim wstrząsnął. Jeszcze jedną rzecz powiedział Paweł o chrześcijanach w Rzymie. Werset 8. Wiara wasza słynie po całym świecie. Rzym był wielkim miastem i stolicą imperium dominującego nad ówczesnym światem. Cokolwiek działo się w Rzymie, bardzo szybko wywierało wpływ na całe imperium. W działalności misyjnej Pawła zasadą było docieranie do głównych miast, do stolic. Paweł nigdy nie jeździł do małych wiosek, tak jak niektórzy współcześni misjonarze. Nie zaczynał od dżungli. Ja brałem udział w takiej misji. Było to bardzo romantyczne. Nosiliśmy tropikalne kaski i zbaczaliśmy z ubitych traktów. Ale tak naprawdę to chybialiśmy celu, bo właśnie w miastach dzieją się najważniejsze rzeczy. Jeśli uda się zdobyć miasto, to ma się także jego okolice, bo miasto promieniuje wokół siebie. Studiując metody stosowane przez Pawła, widzimy, że zawsze uderzał na główne miasto. Paweł nigdy wcześniej nie był w Rzymie, ale miał tam przyjaciół i był dumny z tego, że całe imperium mówi o rzymskich chrześcijanach. Jak oni to osiągnęli? Myślę, że możliwych jest wiele odpowiedzi, ale naprawdę wierzę, że najlepszym sposobem, jakim dysponował ówczesny Kościół, były osobiste świadectwa. Jezus powiedział: otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. W rzymskim zborze byli ludzie rozmaitych narodowości, o najróżniejszym pochodzeniu i ze wszystkich środowisk. Wszyscy oni mówili to samo, że ta osoba, Jezus, zmieniła ich życie. A wtedy wszyscy chcieli dowiedzieć się, kim był Jezus. I otrzymywali zadziwiającą odpowiedź, że był synem cieśli, który został kilka lat temu ukrzyżowany. Ale na tym nie koniec. Ludzie dowiadywali się także, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Powiedziałbym, że spośród wszystkich instrumentów służących do ewangelizacji we wczesnym kościele, a wierzę, że używali wszystkich, Najbardziej efektywnym było osobiste świadectwo. Przejdźmy teraz do kolejnego elementu, czyli do głównego tematu wstępu, którym jest Ewangelia. Przekonamy się, że jest o niej mowa, to jest o Ewangelii, w wersetach od 2 do 4 oraz w wersetach 16 i 17. Zacznijmy od wersetu 2 aż po 4. Werset 1 kończy się słowami Ewangelii Bożej. Oto co Paweł pisze odnośnie tej Ewangelii. Którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Paweł zawsze z wielką starannością podkreśla, że żadna część Ewangelii nie została przez niego wymyślona czy wynaleziona. Nie ma w niej żadnych jego własnych pomysłów. Paweł z wielkim naciskiem podkreśla, że cała Ewangelia wraz ze sposobem przekazania jej ludziom została jasno przepowiedziana w pismach Starego Testamentu. Mówi, że jego działania są tylko wypełnianiem tego, co zapowiedziały Pisma. To jest bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z Żydami. Prawdopodobnie nie wszyscy z Was znają sposób myślenia Żydów. W 1979 roku razem z Ruth mieszkaliśmy w Jerozolimie z żydowską rodziną przez prawie 3 miesiące. Wybraliśmy tę rodzinę dlatego, że ci ludzie praktycznie nie znali angielskiego, a my studiowaliśmy na Uniwersytecie Hebrajskim i taka sytuacja musiała zmusić nas do mówienia po hebrajsku. To było interesujące doświadczenie. Nie znaliśmy wcześniej nikogo z nich. Pobyt zorganizowała nam agencja i spotkaliśmy tych ludzi po raz pierwszy, kiedy wprowadzaliśmy się do ich domu. To było małżeństwo w wieku około 60 lat. Oboje pochodzili z Polski i oboje byli jedynymi członkami swoich rodzin, którym udało się przetrwać. Na początku byliśmy bardzo ostrożni i dyskretni w stosunku do siebie. W końcu pierwsze lody zostały przełamane. Nie pamiętam dokładnie, jak do tego doszło. W każdym razie mężczyzna zapytał mnie, jak to się stało, że zostałem tym, kim jestem. Dzięki cudowi łaski zdołał on opowiedzieć mu swoje świadectwo po hebrajsku, co nie było łatwe. Bardzo go to zainteresowało. Potem opowiedziałem mu historię mojej pierwszej żony i pożyczyliśmy mu książkę do przeczytania. Nie chcę przytaczać tutaj wszystkiego, ale zadał mi pytanie, które na zawsze zapamiętałem. Oczywiście znał dobrze Stary Testament, który Żydzi nazywają Tenach, ale nigdy w życiu nie widział Nowego Testamentu. Kiedy powiedziałem mu, że wierzę zarówno w Stary, jak i Nowy Testament, wtedy zadał mi pytanie, jak udaje ci się pogodzić Stary Testament z Nowym? To pytanie uświadomiło mi, jak bardzo głęboko różni nas nasze pochodzenie. Ja nigdy nie spotkałem Biblii bez Nowego Testamentu, a on nie spotkał Biblii z Nowym Testamentem. Paweł starał się zniwelować podział między Starym Testamentem a Nowym. Dlatego mówił, że wszystko, co głosi w Nowym Testamencie, ma swoje korzenie w Starym Testamencie. Jeśli naprawdę chcecie dotrzeć do Żydów z Ewangelią, to musicie umieć wykazać im pewne rzeczy bezpośrednio na podstawie Starego Testamentu. Istnieje Ewangelia obrzezania dla Żydów i Ewangelia nieobrzezania dla pogan. To jest jedna Ewangelia, ale różne podejście. Do Afrykańczyków można po prostu iść i głosić im o Jezusie, ale idąc do Żydów, musisz im pokazać, że zostało im to obiecane, począwszy od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jak już powiedziałem, Paweł był bardzo ostrożny, aby nigdy nie wniesiono przeciwko niemu oskarżenia o dodanie czegokolwiek od siebie. W wersetach 3 i 4 dochodzimy do istoty Ewangelii, o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pamiętajcie, że słowo Chrystus pochodzi od greckiego słowa, którego hebrajskim odpowiednikiem jest Mesija, czyli Mesjasz. Dlatego kiedykolwiek mówicie Jezus Chrystus, czy sobie zdajecie z tego sprawę, czy nie, to tak jakbyście mówili Jezus Mesjasz. Również ilekroć mówicie o Mesjaszu, zawsze mówicie o Chrystusie. Istnieje ogromna przepaść dzieląca zarówno bardzo wielu chrześcijan, jak i Żydów, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że Chrystus to Mesjasz. Mówiąc Jezus Chrystus, mówimy Jezus Mesjasz. Ewangelia skupia się w jednej osobie, Jezusie. Oto co Paweł o nim pisze. Jezus był Synem Bożym, ale także Synem Dawida. Miał w sobie ludzką, ale i boską naturę. W wersecie 4 czytamy, że według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w potężnym akcie mocy, którym było powstanie z martwych. Paweł pisał po grecku, ale wiele wskazuje na to, że myślał po hebrajsku. Czasami, jeśli nie znamy danego wyrażenia w języku hebrajskim, trudno jest nam go zrozumieć. Język hebrajski nie mówi nam o Duchu Świętym, ale o duchu uświęcenia. Ruach HaKodesh. Dlatego, kiedy Paweł pisze o duchu uświęcenia, to jestem przekonany, że ma na myśli Ducha Świętego. Tyle tylko, że myślał o nim jako Żyd i znalazło to odbicie w słowach. Jaka moc powodowała zmartwychwstanie umarłego ciała Jezusa z grobu? Duch Święty. Czego Duch Święty przez to dokonał? Objawił, że Jezus jest Synem Bożym. Wyodrębnił Go jako Syna Bożego spośród wszystkich pozostałych ludzi, którzy kiedykolwiek umarli i zostali pogrzebani. Jako Duch Uświęcenia poświadczył doskonałą świętość Jezusa. Gdyby w życiu Jezusa kiedykolwiek znalazło się cokolwiek nieświętego, nigdy by nie zmartwychwstał. Zmartwychwstanie poświadczyło, że rzeczywiście był Synem Bożym, za którego się podawał, oraz poświadczyło Jego doskonałą, nieskazitelną świętość. Bóg unieważnił decyzję dwóch sądów, żydowskiego i rzymskiego, które skazały Go na śmierć i pogrzebanie. To wydaje się dziwne, ale ludzie niewierzący bardziej wierzą w zmartwychwstanie niż wierzący. Zwróciliście na to uwagę? Wrogowie Jezusa byli naprawdę zaniepokojeni tym, że może zmartwychwstać, podczas gdy uczniowie nie mogli w to uwierzyć. Dlatego po śmierci i pogrzebaniu Jezusa przywódcy żydowscy poszli do Piłata i powiedzieli, że słyszeli, jak ten oszust mówił, że zmartwychwstanie trzeciego dnia i nie chcą, aby do tego doszło. Prosili Piłata o wystawienie straży do ochrony grobu. Piłat powiedział im, macie straż, idźcie i zabezpieczcie grób. Weźcie pieczęć i zapieczętujcie go tak, aby nie dało się odsunąć głazu bez zerwania pieczęci. W pewnym sensie te dwa sądy skazały Jezusa na pozostanie w grobie. Jednak trzeciego dnia Jezus unieważnił tę decyzję. Sąd Najwyższy Wszechświata wypuścił Jezusa z grobu. Kiedy kobiety przyszły do grobu, znalazły głaz odsunięty na bok. Nie wierzę, a jest to moja osobista opinia, że został odsunięty po to, aby Jezus mógł wyjść, ale raczej po to, żeby kobiety mogły zobaczyć, iż grób jest pusty. Nie było takiego kamienia, który mógłby po zmartwychwstaniu zatrzymać Jezusa w grobie. Pamiętajcie, że centralnym punktem Ewangelii jest śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli odchodzimy od tych centralnych historycznych faktów, przestajemy mieć do czynienia z Ewangelią. Muszę powiedzieć, że jest wiele tak zwanego zwiastowania Ewangelii, w którym nie ma Ewangelii. Ewangelia składa się z pewnych historycznych faktów. Różni się pod tym względem od innych religii, które mają święte księgi zawierające abstrakcyjne prawdy. Ewangelia odnosi się bezpośrednio do ludzkiej historii. Może być albo prawdą, albo fałszem, ale musi być jednym z tych dwóch. Ewangelia jest również poświadczana w ludzkim doświadczeniu. Bóg wkroczył do ludzkiej historii przez Jezusa. Przez to uczynił dla nas dostępnym coś, co jest poświadczone przez historię i potwierdzone w naszym osobistym doświadczeniu. To jest Ewangelia, dobra nowina. Chciałbym przeczytać jeszcze dwa inne fragmenty wyrażające Ewangelię. W obu przypadkach te same sprawy są podkreślone. List do Rzymian, rozdział 4, werset 23 i następne. Później będziemy jeszcze dokładniej analizować te wersety. Abraham jest przedstawiony jako wzór wiary w Boga i człowiek, któremu przypisana została sprawiedliwość. List do Rzymian, rozdział 4, wersety 24 i 25. Ale ze względu na nas, który ma to być poczytany i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Później wrócimy do tego dokładniej. Teraz zwróćmy uwagę tylko na to, że Ewangelia skupia się na trzech historycznych faktach: śmierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu Jezusa. Im bardziej potrafimy skupić na tym nasze świadectwo i nasze nauczanie, tym bardziej będą one efektywne. Emocje nie są w tym najważniejsze. Wielu próbuje poruszyć ludzi emocjonalnie. To prowadzi do doraźnych reakcji, które są nietrwałe. Zamiast tego powinniśmy kierować do ludzkiego umysłu i ducha te trzy wspaniałe fakty, że Jezus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Otwórzmy na chwilę 15 rozdział 1 listu do Koryntian, który znany jest jako wspaniały rozdział zmartwychwstania. 1 list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 4. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według pism. Co to jest Ewangelia? Powiedzmy to razem. Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Powtórzmy to jeszcze raz. Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Od dzisiaj już nigdy nie pozwólcie sobie na odejście od tych wielkich, centralnych faktów. Przejdźmy teraz do ostatnich dwóch wersetów fragmentu, który rozważamy. List do Rzymian, rozdział 1, wersety 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej.
I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ.